No, przypominał Tadek Polkowski, zresztą z Krakowa. Bardzo pozdrawiamy nie tylko Tadka Polkowskiego, ale wszystkich Krakusów, a szczególnie tych, którzy słuchają Radia Wnet na 95.2 w stolicy Rzeczpospolitej dawnej i w tej obecnej, czyli w Warszawie również. No to co, o godzinie 16.19 czas się wziąć za politykę w Popołudniu Wnet.
Popołudnie Wnet.
A za tą politykę bierzemy się razem z naszym gościem przy telefonie, pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego i kandydat, jak rozumiem.
Tak, wprawdzie jeszcze nie ma ostatecznego zatwierdzenia listy, ale myślę, że mogę powiedzieć słuchaczom radia, że rzeczywiście będę kandydował tego marzenka wokół Warszawy z trzeciego miejsca.
No, nie wiem, czy to taki obwarzanek, bo to w zasadzie całe województwo bez Warszawy i kilku okolicznych stołecznych tak, powiatów.
Tak, to prawda, to są porównywalne ludnościowo dwie części województwa mazowieckiego. No oczywiście ta warszawska, rdzenie warszawska jest troszeczkę większa, ta skupiająca się z danego radomskiego, ciechanowskiego, siedlskiego i wreszcie ostrołęckiego, troszeczkę mniejsza, no ale ta różnica nie jest duża. Oczywiście, jeżeli chodzi o frekwencję w wyborach europejskich, to z reguły ona jest większa w Warszawie i w najbliższym otoczeniu, troszeczkę mniejsza właśnie. Im dalej od Warszawy, miejmy nadzieję, że mając mocną listę na Mazowszu, tę frekwencję jednak wyraźnie podniesiemy.
W poprzednich wyborach, tych sprzed 5 lat, pan uzyskał mandat, mimo że też się nie znalazł ani na pierwszym, ani na drugim, ani nawet na trzecim miejscu, jak obecnie, tylko, o ile mnie pamięć nie myli, 4 miejsce. To było to miejsce, z którego pan startował.
Panie redaktorze, jakoś, bo swego czasu, kilkanaście lat temu, w pierwszych wyborach Parlamentu Europejskiego startowałem wtedy z listy jeszcze Polskiego Stronnictwa Ludowego. I na tamte listy także nie miałem pierwszego miejsca, więc nie mam jakoś tak przejścia do czołówki, ale na szczęście mam szczęście do wyborców. Dostrzegają moje nazwisko na tych listach troszeczkę dalej. No i zdaje się, że budzą u nich takie zaufanie, że to już do Brukseli nie wysyłają.
I takie pan poseł ma chody u wyborców, chociaż trzeba powiedzieć, że teraz będzie trudniej, bo lista jest znacznie mocniejsza.
Naprawdę mamy bardzo mocną czołówkę listy, ale także i na pozostałych miejscach mogę zdradzić bez ujawnienia nazwisk, że większość to obecni posłowie i senatorowie. To także jeden z wiceministrów, wreszcie rady województwa, a ludzie, którzy zweryfikowaliśmy w różnego rodzaju wyborach. No nie ulega wątpliwości, panie redaktorze, tak jest we wszystkich okręgach wyborczych, których jest 13, że Prawo i Sprawiedliwość uznaje, że te wybory są ważne z dwóch powodów. No nie ukrywajmy, z jednej strony takiej, można powiedzieć, w tych listach, i po drugie, potrzebna jest silna reprezentacja Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Spodziewamy się jednak przebudowy i parlamentu, i innych instytucji europejskich. I to w takim kierunku, na którym ktoś zależy. No przede wszystkim wydaje się, że parlament w nowym kształcie nowe będzie skręcał jednak w prawo, a nie w lewo, co do tej pory regularnie się zdarzało. No i po drugie, wrócimy do źródeł Unii Europejskiej, bo mówiąc zupełnie szczerze, abstrahując od tego, co się dzieje na naszych oczach, jest związana konfliktami od środka. I jeżeli nie wrócimy do źródeł tych wolności, które przyniosły z Unii Europejskiej, myślę, że będzie ją czekał powolny wiąt, a rozpadł właśnie to rozsadzenie przez różnego
problemy
od środka.
Coraz gorzej pana posła słychać. Może rzeczywiście budowa sieci 5G na terenie całej Polski nie jest złym pomysłem, tak żeby chociaż dało się nawiązać połączenie telefoniczne odpowiedniej odpowiedniej jakości. To ostatnie pytanie, panie pośle, bo dzisiaj przypada stulecie waluty złoty. Równo 100 lat temu, 28 lutego, podpisano stosowne dokumenty, które zatwierdzały tą nazwę dla oficjalnego ośrodka płatniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Euro to też jest element tej kampanii Prawo i Sprawiedliwości wobec przyjęcia waluty euro, a wyzbycia się złotego ma jaki stosunek?
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni przyjmowaniu euro. Chcemy zachować polską walutę. To zrobimy poważnie. Przede wszystkim szanujemy konstytucję, a tam jest zapisane, że złoty jest tą walutą. Narodowy Bank Polski odpowiada za jego wartość i za jego funkcjonowanie w kraju. Co więcej, jesteśmy partią aktywną. Otóż twierdzimy, to twierdzenie ma podstawę, że przy pomocy własnej waluty Polska rozwijała się wyraźnie szybciej niż wtedy, gdy przyjęła euro. I to jest nie tylko uważanie teoretyczne, ale praktyka. Skończyliśmy rok 2018. Wystarczy wziąć dane Eurostatu. Polska wzrost gospodarczy 5,1%, a średnio kraje strefy euro 1,7%, a więc trzy razy mniejszy wzrost gospodarczy. I można by w kolejnych latach, Polska jest w strategii dokonania, bo jesteśmy krajem na dorobku ciągle, a więc gonimy i właśnie własna waluta pozwala nam, aby to gonienie było efektywne, co potwierdzają kolejne dane po skończonych latach strefach. Poza tym, że to 20-lecie, bo tak się składa, powiedzieć o stuleciu polskiego złotego, natomiast jednocześnie obchodzimy, że mało hucznie, bo nie ma co świętować 20-lecie prowadzenia do obiegu waluty euro. No i jeden z niemieckich, podkreślam, instytutów pokazał ostatnio takie opracowanie pokazujące zyski i straty w 8 chyba wybranych krajach posiadających tę walutę i posługujących się nią, przy czym są tam największe gospodarki unijne, no, takie jak Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia i tak dalej, i tak dalej. I dobitnie to pokazuje, że w zasadzie są tylko dwa kraje, które w tym wprowadzeniu waluty stały. To są oczywiście Niemcy, tylko łatwo się domyślać, które jakby zysk oszacowany został przez ten instytut na około 2 biliony euro i Holandia kilkaset miliardów. Wszystkie pozostałe kraje poniosły straty, w tym ciężkie Włochy straty rzędu ponad 4 bilionów euro. Francja powyżej 3 bilionów strata. I to bardzo wyraźnie widać w tych krajach. Zresztą no właśnie protest żółtych kamizelek władzy we Włoszech pokazuje, że ludzie w tych krajach, którzy do tej pory w miarę dostatnio żyli, ta stopa życiowa wyraźnie im się obniżyła, wielu z nich, i w związku z tym protestują. W części jest to rezultat posługiwania się wspólną walutą.
Do tej rozmowy może wrócimy, bo jeszcze tematów ekonomicznych, zwłaszcza z programem Prawa i Sprawiedliwości, jest dużo, ale to może się uda po godzinie 17.30, kiedy i uda nam się ustabilizować połączenie z panem posłem. Tymczasem mówimy do zobaczenia i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam panie redaktorze.
Doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość i kandydat, jak już wiemy, z trzeciego miejsca, najprawdopodobniej na liście województwem mazowieckim, był telefonicznym gościem Popołudnia Wnet, a ja z góry przepraszam za jakość. Jak widać, cały czas sieć komórkowa na terenie Polski wymaga rozwoju, bo nie jest z nią najlepiej i wydawałoby się, że w XXI wieku połączenie telefoniczne powinno być czymś naturalnym, a tu się okazuje, że nie jest tak różowo, jak nam się wszystkim wydawało. Godzina 16.28.
Popołudnie Wnet.
A my błyskawicznie w tempie ekstraordynaryjnym postaramy się ponowić rozmowę z panem posłem Zbigniewem Kuźmiukiem, posłem do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Och, jak dobrze usłyszeć głos pana posła w dobrej jakości. No to teraz przejdźmy do omówienia propozycji rządowych. Jest piątka Kaczyńskiego, jest też budżet. Jak to, panie pośle, pogodzić?
Rzeczywiście te propozycje, one są zaadresowane rzeczywiście do różnych, można powiedzieć, środowisk i w dużej mierze no, będą obciążały tegoroczne i kolejne budżety. No, szczęśliwie jest tak, że sytuacja finansów publicznych jest dobra, nawet powiedziałbym bardzo dobra. W związku z tym w czwartym roku rządzenia Prawa i Sprawiedliwości stać nas na realizację tych propozycji. Ta pierwsza, no tak naprawdę rozszerzenie, a mówiąc precyzyjnie, likwidacja progów dochodowych związanych z wsparciem pierwszego dziecka, bo przypominam, że to pierwsze dziecko było także finansowane w ramach tego dotychczasowego programu Rodzina 500+, ale były ograniczenia dochodowe. Teraz te ograniczenia dochodowe znosimy. No i według szacunków pani minister Rafalskiej to rozszerzenie tego programu będzie dodatkowo kosztowało około 17-18 miliardów złotych, ponieważ w tym roku ono rusza od 1 lipca, więc będzie potrzebna połowa tej sumy. Kolejny obszar to wsparcie emerytów i rencistów. To rzeczywiście jest, można powiedzieć, grupa społeczna, która bardzo długo czekała na wsparcie. Wprawdzie od tego roku zmieniliśmy zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i te najniższe do 2000 będą waloryzowane kwotowo, a powyżej tego poziomu procentowo, no ale jednak to 13 świadczenie emerytalne na pewno wielu emerytom się zwyczajnie przyda. I to jest kwota 1100 zł. To będzie dodatkowy wydatek z budżetu około 11 miliardów złotych.
Wreszcie, panie doktorze, pojawiają się wątpliwości tej przerwy co do budżetu, bo czy państwo, uchwalając budżet na ten rok, trochę nie oszukali parlamentarzystów i nas wszystkich, zaszywając środki na potrzebne na nowe programy, ale nie wprost je deklarując, tylko chowając po różnych rezerwach celowych?
Niekoniecznie, panie redaktorze, to znaczy no, ten minister finansów, ta ekipa planuje budżet, jak to się mówi w języku finansistów, konserwatywnie. Czyli mówiąc inaczej, wszystkie znaki na niebie i na wodzie mówią, że wzrost gospodarczy będzie wyższy, natomiast zakłada się wzrost gospodarczy niższy. Tak było w poprzednim roku. Przypominam, że ten wzrost według tego, co zapisano w budżecie, miał wynieść 3,8%, a wyniósł ostatecznie 5,1%. W związku z tym przy takim konserwatywnym planowaniu budżetowym w oczywisty sposób w czasie realizacji budżetu dochody budżetowe są wyższe niż te zaplanowane. I cała ta operacja finansowania tych czterech czy pięciu obszarów polega na tym, że będzie ona finansowana w dużej mierze z dodatkowych, czyli większych niż planowano dochodów, głównie dochodów podatkowych.
Ale to by świadczyło, że teraz ten budżet z bycia konserwatywnym i bezpiecznym zmierza w kierunku nieco mniej konserwatywnego i nieco mniej bezpiecznego.
No to prawda, może mniej konserwatywnego, natomiast w dalszym ciągu, jak sądzę, bezpiecznego. Mamy już bowiem na przykład dane za pierwszy miesiąc realizacji tego budżetu. No i tak jak dochody podatkowe, tak jak rosły w poprzednim roku z miesiąca na miesiąc o kilka procent, a w stosunku do miesiąca z roku poprzedniego o kilkanaście procent, tak ta tendencja się utrzymuje. Dochody ze wszystkich podatków są wyraźnie wyższe niż w styczniu 2018 roku. Więc jak wydaje się, że ten zapas jest rzeczywiście spory i te wydatki uda się sfinansować. Ale chciałbym tylko dokończyć, bo te dwie grupy mieliśmy zdiagnozowane, natomiast te propozycje podatkowe adresowane do młodych ludzi pracujących i wreszcie do wszystkich tych, którzy pracują w oparciu o umowę o pracę, one są już wprawdzie mniej kosztowne, ale właśnie pobudzające aktywność gospodarczą. No nie ulega wątpliwości, że młodzi ludzie zaczynają od bardzo niskich wynagrodzeń i teraz zwolnienie, a mówiąc precyzyjnie, zerowa stawka podatku PIT dla młodych ludzi do 26 roku życia, no to podwyżka ich wynagrodzenia o 18%. To jakby zwiększa, czy mobilizuje ich do aktywności, ale także, jak sądzę, będzie zachęcać pracodawców, żeby na rynku pracy poszukiwać takich młodych ludzi i stabilizować ich zatrudnienie. Po prostu ich zwyczajnie zatrudniać, bo to będą bardzo efektywni, a jednocześnie wyżej opłacani ludzie z tego względu, że będzie ich obowiązywała zerowa stawka podatku. No i podwojenie kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich podatników pracujących, a także obniżenie stawki, co nastąpi już we wrześniu i będzie dotyczyło dochodów z tego roku, bo przypominam, że tym podatkiem rozliczamy się dopiero do kwietnia roku następnego. No będzie takim bodźcem także dla wszystkich pracujących, bo jak szacuje resort finansów, to będzie dodatkowe środki do każdego pracownika przy wynagrodzeniu rzędu 3000, około 1000 zł rocznie. Więc to oczywiście nie jest kwota oszałamiająca i powalająca z nóg, ale w nie ulega wątpliwości, że poprawiająca sytuację dochodową wszystkich pracujących. No i wreszcie ten piąty obszar, bardzo mocno, czy dobrze przyjęty przez wielu ekspertów zajmujących się wykluczeniem społecznym, wykluczeniem komunikacyjnym. Przypominam, że chodzi o przywrócenie połączeń autobusowych w gminach i powiatach. W tej Polsce często bardzo zapomnianym. Dość powiedzieć, że według Klubu Jagiellońskiego takiemu wykluczeniu komunikacyjnemu podlegało, czy podlega ciągle około 14 milionów Polaków. To jest wręcz liczba przytłaczająca. I jeżeli rzeczywiście uda się za te pieniądze, być może miejmy nadzieję, że do tych projektów dołożą się także samorządy, którym powinno zależeć, żeby ich mieszkańcy nie byli wykluczeni komunikacyjnie, to będzie wielkie osiągnięcie i oderwanie się wreszcie od tych realiów trzeciej RP. Więc wszystkie te propozycje są rzeczywiście dobrze przemyślane, tak jak powiedzieliśmy to już wcześniej, zaadresowane do wielkich grup Polaków.
To jak już, widać... panie pośle, wiemy jeszcze to ostatnie pytanie w stosunku relacji Polska-Bruksela. Czy pan poseł jest pewien, że te wydatki wpływające na także tegoroczny budżet nie będą powodować jakichś konfliktów z Brukselą, chociażby jeżeli chodzi o odchylenie podatkowe i to, że nagle Komisja Europejska zacznie się bliżej naszym wydatkom i naszemu budżetowi przyglądać?
Bo choć Komisja Europejska niespecjalnie lubi ten rząd, to właśnie wczoraj odbyła się taka konferencja prasowa wiceprzewodniczącego Komisji odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze w Unii Europejskiej i pana komisarza Moscovici, którym nie pozostawało nic innego, jak Polskę pochwalić. Podkreślili właśnie bardzo wysoki wzrost gospodarczy, no najwyższy w Unii Europejskiej, bardzo niskie bezrobocie i jednocześnie równowagę finansów publicznych, a więc wyraźny spadek długu publicznego w relacji do PKB, bo przypominam, że on spadł poniżej 50%.
I teraz wszystko, panie pośle, skończy.
Nie, panie redaktorze, śmiem twierdzić, choć no nie mam takich, że tak się wyrażę, precyzyjnych danych, jakie ma minister finansów, że deficyt budżetowy na koniec tego roku nie będzie wyższy od tego planowanego, śmiem twierdzić, że nawet będzie niższy. W związku z tym sytuacja finansów publicznych absolutnie nie będzie podlegała pogorszeniu. Myślę, że te wskaźniki jeszcze będziemy poprawiali. Więc jeszcze raz powtórzę, zaczynaliśmy od projektów, na które było nas stać i po 4 latach rządzenia i wysokiego wzrostu mówimy, że stać nas na troszeczkę więcej i dlatego właśnie te pomysły programowe. Więc takiego niebezpieczeństwa, że realizujemy to, jak to mówi często opozycja, jakieś rozdawnictwo i w ten sposób zaprowadzimy Polskę do Grecji, no jest zwyczajnym po prostu kłamstwem. I w świetle tego, co my robimy przez kolejne lata, panie redaktorze, dramatycznie zupełnie wygląda te poprzednie 8 lat koalicji Platformy i PSL-u, która przecież też miała wzrost gospodarczy. Żadnych tego rodzaju projektów nie realizowała, natomiast stan finansów publicznych był z roku na rok coraz gorszy, do tego stopnia, że trzeba było przejmować w 2000, jeżeli dobrze pamiętam, 13 roku 150 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych, żeby dług publiczny w relacji do PKB nie przekroczył konstytucyjnej granicy 60%. Przecież tę operację niepopularną z punktu widzenia liberalnego rządu przeprowadzono tylko dlatego, że dług publiczny zbliżał się do tej granicy i gdyby ją przekroczył, to wszyscy ministrowie tamtego rządu stanęliby przed Trybunałem Stanu. Tego się bano i dlatego poważono się, żeby taką operację przeprowadzić. My realizujemy wielkie programy społeczne, które kosztują przynajmniej 3% polskiego PKB i jednocześnie poprawiamy stan finansów publicznych. Jesteśmy wzorcowym krajem w Unii Europejskiej.
Dobrze pan poseł pamiętał, w 2013 było przekazanie środków z OFE do ZUS-u i ja nie wiem, czy to była taka zła decyzja rządu Platformy Obywatelskiej i PSL.
No tak, tylko panie redaktorze, być może ona nie była zła, tylko ten rząd zrobił ją w sytuacji zupełnie stojąc pod ścianą.
Ale
tak
to już, rozchwiał, panie doktorze, zupełnie inna dyskusja.
Że musiał te pieniądze zabrać.
Dziękuję bardzo. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego i kandydat z listy PiSu również do Parlamentu Europejskiego z Mazowsza.
Na Mazowszu.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Do
dziękuję
usłyszenia,
bardzo,
do
pozdrawiam i pana redaktora, i słuchaczy. Wszystkiego dobrego.